nie milkną echa tragicznego wypadku w Warszawie, w którym zginął 13-latek i jego ojciec. Wiemy, kiedy mogą zostać przesłuchani sprawcy tego zdarzenia. Zbliża się nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Posłuchajcie, gdzie doszło do najciekawszych transferów. A na koniec faktów, piękna historia o spełnianiu marzeń.
Dzięki przeszczepowi to wszystko odzyskałam.
Najpewniej jutro zostaną przesłuchani dwaj mężczyźni, którzy wczoraj wieczorem na warszawskim Żoliborzu spowodowali wypadek i uciekli z miejsca zdarzenia, ustalił nasz dziennikarz. Przypomnijmy, auto, którym jechali, uderzyło czołowo w motocykl. Niestety nie udało się uratować podróżujących nim ojca i 13-letniego syna. W faktach z nami teraz nasz reporter Michał Radkowski.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Michał. Sprawców udało się zatrzymać po kilku godzinach. Co teraz z nimi się dzieje?
Są w policyjnej izbie zatrzymań. Wcześniej zostali przewiezieni do szpitala, aby pobrać od nich krew i sprawdzić, czy w trakcie wypadku byli pod wpływem narkotyków i alkoholu. Wiadomo już, że jeden z nich, gdy go zatrzymano kilka godzin później, był pijany.
W trakcie zatrzymania jeden z mężczyzn, 24-latek, miał niespełna pół promila w organizmie. Oprócz tego w samochodzie, w Oplu, policjanci znaleźli narkotyki. Była to niewielka ilość, niecały 1 gram mefedronu.
Powiedział mi podkomisarz Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Teraz trwa przesłuchanie świadków wczorajszego wypadku. Gdy tylko swoje czynności skończą policjanci, obaj mężczyźni zostaną przesłuchani przez prokuraturę. Jak nieoficjalnie ustaliłem, może do tego dojść już jutro.
Bez poprawy na polsko-niemieckiej granicy w Słubicach. Kierowcy stoją w 14-kilometrowym korku na wjeździe do Polski. To efekt wprowadzenia w poniedziałek wyrywkowych kontroli na przejściach z Niemcami i Litwą, aby zredukować problem przepływu nielegalnych migrantów. Sytuację na miejscu śledzi nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Przy Rondzie Solidarności od poniedziałku działa posterunek Straży Granicznej. Funkcjonariusze kontrolują tylko niektórych, ale to wystarczy, aby na wiele godzin spowolnić ruch. Szczególnie w przedłużeniu weekendem, kiedy z Niemiec do Polski wracają osoby, które pracują po zachodniej stronie.
Dla mnie czasami te 2-3 godziny stania tam oznacza na przykład dodatkowy dzień pracy.
Sytuacja poprawiła się natomiast w Jędrzechowicach na Dolnym Śląsku. Tam korek ma już tylko 1,5 kilometra. Policjanci zaczęli kierować ruchem ręcznie.
W te miejsca kierujemy wzmożone siły policyjne. Przede wszystkim po to, żeby pomóc mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego, aby płynnie i spokojnie mogli bezpiecznie dojechać do miejsca docelowego, zarówno na drugiej zmianie, jak i na trzeciej.
Powiedział Paweł Półtorzycki, komendant Dolnośląskiej Policji. Sytuacja może się powtarzać przed każdym weekendem.
Dokładnie za tydzień rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Otworzy go spotkanie trzeciej w poprzednim sezonie Jagiellonii Białystok z Beniaminkiem Brukbet Termaliką Nieciecza. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kto na tydzień przed rozpoczęciem ligi dokonał najciekawszych transferów?
Na pewno ciekawie wyglądają transfery mistrza Polski Lecha, który sprowadził z Jagiellonii Mateusza Skrzypczaka, a także grającego ostatnio w Bundeslidze Roberta Gumnego. Wychowankowie wracają więc do Poznania. Ciekawie wygląda też transfer Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce do Widzewa. Zespół z Łodzi w letnim okienku mocno się wzmocnił. Na pewno mocno zmienił się też skład Jagiellonii. Wielu ważnych graczy odeszło, ale wrócił do klubu dobrze znany w Białymstoku Bartłomiej Wdowik. Jak na razie mało aktywna na rynku transferowym jest Legia Warszawa, o co pretensje do władz klubu mają kibice. Według nieoficjalnych informacji klub ze stolicy ma pozyskać za rekordowe 3 miliony euro Mileta Rajowicza z Watfordu.
Budujące fakty w RMF FM.
2 lata temu nie mogła złapać oddechu. Dziś zdobywa koronę gór polskich. Ma za sobą 10 spośród 28 szczytów. Małgorzata Leśniewska była pierwszą pacjentką w Małopolsce, której w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II z pomocą specjalistów z Zabrza przeszczepiono płuca. Dziś ma 45 lat i poza tym, że musi unikać tłumów ze względu na niską odporność oraz cytrusów z powodu zażywanych leków, to żyje bez ograniczeń.
Miałam problem z jedzeniem, miałam problem z mówieniem, miałam problem z chodzeniem, z poruszaniem się, w ogóle ze wszystkim. Więc tutaj choroba odebrała mi to wszystko, ale dzięki przeszczepowi to wszystko odzyskałam. Dzięki dawcy i rodzinie dawcy.
Czyli 2 lata temu miała pani problem z tym, żeby poruszać się po szpitalu, a dzisiaj pani chodzi po górach.
Choroba odebrała mi wolność, bo ja byłam zamknięta w 4 ścianach, byłam zależna od ludzi i od maszyn. Natomiast w górach człowiek jest wolny. Po prostu ta przestrzeń, która jest dookoła, jest niesamowita. I to uczucie jest po prostu warte wszystkiego.
Oddycha pani z ulgą?
Oddycham z ulgą, pełną piersią.
Z panią Małgorzatą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. Całą historię można poznać, zaglądając na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. A my już teraz polecamy kolejne fakty, a w nich coś szczególnego dla pani.
Powinna być jak największa i pomieścić jak najwięcej rzeczy.
Mniejsza, jak tylko idę gdzieś na przykład z wizytą.
O jakiej rzeczy dokładnie mowa? O tym powiemy w faktach o 20. Już teraz zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.